42 lata, 708 meczów w rozgrywkach ligowych, najwięcej w polskiej ekstraklasie. Dyscyplina koszykówka, aktywność zawodowa, 25 lat, bo zaczynał w roku 1997. Trzykrotny laureat radiowego pick and rolla, także tego specjalnego na 15-lecie. Przypomnę, że przyznawaliśmy tytuły najlepszego koszykarza na Pomorzu i tutaj absolutnym rekordzistą jest Filip Dylewicz w radiowej dogrywce. Witam.
Witam serdecznie.
No i teraz porozmawiamy o tym, czy naprawdę 42 lata to ten ostatni moment, żeby skończyć karierę i dobrze ze sceny zejść, czy jeszcze miałeś ochotę pograć?
Prawda jest taka, że miałem jeszcze ochotę pograć, natomiast też kiedy już podjąłem decyzję o tym, żeby przestać grać zawodowo, to nastała refleksja i rzeczywiście te 42 lata, porównując to do innych wybitnych sportowców światowego pokroju, nie takich drobnych jak ja, krajowych, było to zdecydowanie za długo, także wydaje mi się, że nawet 36-38 to już jest naprawdę taka granica dla zawodowego sportowca, która nie powinna być przekraczana. Ja byłem tym szczęśliwcem, że ciało pozwalało mi na to i możliwości, żeby grać troszeczkę dłużej, natomiast myślę, że skończyłem swoją przygodę z koszykówką w fajnym momencie, nie przedłużałem tego na siłę, nie było takiej agonii parkietowej pod tytułem Filip Dylewicz chce, a nie może, bo tam gdzieś się turla na tym parkiecie na boisku.
Podajcie tlenu,
tutaj w ten, a jedź tam to odpalanie z kabli. Nie, i na pewno tego chciałem uniknąć i chciałem być zapamiętany właśnie jako jeszcze taki pełen wigoru 42-latek.
12 medali Mistrzostw Polski, 7 złotych, 2004-2009 z Prokopem Treflem, w 2014 z Turowem z Gorzelec, 3 srebrne z Treflem, między innymi w 2002-2012 roku, a potem jeszcze raz Turów z Gorzelec 2015. 2 brązowe z Treflem i Asseco Arką 2019. To ostatnie trofeum, gdzie prowadził ciebie kolega z tej drużyny, która zdobywała Młodzieżowe Mistrzostwo Polski właśnie w 1997 roku, a potem 3 razy pod rząd. Czegoś tutaj żałujesz? Tego, że nie zrobiłeś zagranicznej kariery? Air Avellino, taki krótki epizod.
Tak. Myślę, że zdecydowanie reasumując tą moją całą przygodę, którą miałem okazję spędzić w te wszystkie lata, to reasumując i patrząc z perspektywy czasu, to rzeczywiście ta refleksja niestety i ta świadomość przychodzi za późno i na pewno wielu zawodowych, nie tylko w koszykarzy, ale przede wszystkim sportowców, kiedy tam zbiera to wszystko tak w jedną całość w swojej głowie, układa w to w jedną taką całą historię i zastanawia się, czego nie zrobił, a co chciałby zrobić, jeżeli bym miał taką możliwość, bo nie oszukujmy się, już takiej możliwości nie będę miał, mimo że jestem wielkim fanem Powrotu do przeszłości tego filmu i wszystkich tych trzech części, nawet Lego mam samochód taki złożyłem, także żeby tę historię gdzieś tam kontynuować, ale rzeczywiście ten wyjazd za granicę byłby fajny, natomiast nie zapominajmy, że Mój czas, taki prime najważniejszy, był w momencie, kiedy internet raczkował, mieliśmy czarno-białe telewizory. Nie zapominajmy, że Filip Dylewicz wypłynął w 1997 roku, także w przepływ informacji, danych między agentami, między klubami, możliwość dojrzenia, spojrzenia na gracza był zupełnie inny, ponieważ od agenta zależało, czy ktoś został sprzedany, czy nie. W dzisiejszych czasach mamy wideo, mamy internet, mamy pliki, może trenerzy analizują, jak wygląda zawodnik w każdym aspekcie na boisku, a nie tylko cyferki, które przysyła mu agent. Także byłoby to troszeczkę inne, natomiast jestem spełniony sportowo, natomiast wiem, jak pokierować być może przygodą mojego syna, który już teraz mi powiedział, że chce pokonać legendę swojego taty. Jest to niezmiernie miłe dla mnie i dla niego jestem numerem jeden absolutnym i to jest piękne i to jest dla mnie takie najważniejsze.
Ile ma lat? Ile ma czasu, żeby cię doświadczyć?
8. Wszystko przed nim, tak. Cieszę się, że jego ciało, bo dla mnie zawsze ciało będzie takim wyznacznikiem tego, czy ktoś będzie zawodowym sportowcem, czy nie będzie, bo to jednak ciało decyduje, definiuje to, czy te możliwości motoryczno-psychologiczne pozwolą mu na to, żeby przekraczać te granice, do których będzie się zbliżał, czyli my tutaj siedząc wspólnie też zbliżamy się do jakichś granic, których później nie możemy przeskoczyć i na pewno ja też byłem przy takiej granicy, którą było mi bardzo ciężko pokonać, ale też nie miałem takiego wsparcia, jakiego on będzie pewnie miał z mojej strony, no bo 25 lat koszykówki to nie tylko grania, ale przede wszystkim łapanie doświadczeń, wyciąganie wniosków, nauka i będę chciał to wszystko przelać na syna, jeżeli on oczywiście będzie chciał i będzie miał ochotę to robić.
to tak naprawdę od samego początku do samego końca towarzyszyło ci Radio Gdańsk. Mieliśmy za małą siłę marketingową, bo ja pamiętam ciebie z tego 97 roku, kiedy zdobywaliście pod okiem Macieja Muchy to pierwsze młodzieżowe mistrzostwo Polski z Bartkiem Potulskim, z Przemysławem Frasunkiem, tak. Czesławem Kowalczukiem, Machynia, no rozpara rzeczywiście towarzystwo zacne, potem wszyscy zostaliście zawodowymi koszykarzami, a propos końca kariery, ty znakomicie wciąż wyglądasz i masz taką lekkość, sprężystość w ruchach. Wciąż
albo wydaje... się to ma, albo się tego nie ma. Nie, tak na dobrą sprawę, sprężystość i swobodę ruchu wypracowałem w Sopocie, ale w sobotnie wieczory pomeczowe na pewno, natomiast ta cała reszta zawodowa na pewno też później się wpływała na to, że wyglądam jak wyglądam i na dobrą sprawę wydawać by się mogło, że jeszcze mógłbym jeszcze trochę pobiegać. Natomiast są inne projekty, które można kontynuować nie tylko jako zawodowy koszykarz, ale jako osoba, która ma jakieś doświadczenie i bagaż tych wszystkich doświadczeń i drogi, którą pokonał i chciałbym to przelać dalej. Zobaczymy, co przyniesie los, bo nie oszukujmy się, w 97 rok byłem w Bydgoszczy, mamy 2.22, nagle okazuje się, że jestem dla wielu osób legendą, jakimś wzorem i tak dalej. Dla mnie to jest w ogóle niewyobrażalnego i nie dociera to do mnie do końca, no bo ja staram się być sobą, ale cieszę się, że dla wielu osób jednak ta moja osoba, szczególnie kiedy osiągnęliśmy te najważniejsze sukcesy, była przysłowiowym drogowskazem, znakiem, być może nawet ktoś miał mnie w pokoju na plakacie.
No jeśli chodzi o te nowe wyzwania, tutaj doświadczenia zbierałeś przez te kilkanaście lat, także w Radiu Gdańsk, w naszych pick and rollach, bo teraz jesteś już komentatorem telewizyjnym z tak znacznych imprez, jak na przykład Mistrzostwa Europy i powiem już jako kolega po fachu, dobrze ci to idzie.
Tak, to bardzo miło mi to słyszeć. Miałem olbrzymiego stresa, że kiedy zostałem zaproszony właśnie, żeby uczcić wielki sukces reprezentacji Polski, bo nie oszukujmy się, w ogóle graliśmy o finał Mistrzostw Europy, gdzie generalnie to było coś niewyobrażalnego. Wygraliśmy ze Słowenią i na pewno fajnie jest teraz wykorzystać ten moment boomu na koszykówkę, bo zwróćmy uwagę, ile lat czekaliśmy na sukces reprezentacji, która zawsze odzwierciedla zainteresowanie opinii publicznej daną dyscypliną sportu, więc i sukcesy reprezentacji polskiej seniorskiej i Przemek Zamojski, który w wieku 40 lat już, bo teraz prawdopodobnie też się zbliża do granicy dojrzałości takiej sportowej i w cudzysłowie emerytury, wypromował tak bardzo 3x3 ze swoimi kolegami, że po prostu stworzyli na całym świecie tak na dobrą sprawę zainteresowanie tą dyscypliną sportu. Dla mnie osobiście to Polska jest miejscem, Polska jest krajem, które spowodowało, że koszykówka 3x3 z ulicy została przeniesiona na salony w cudzysłowie, czyli została zupełnie przegrupowana i
stała się sportem olimpijskim.
Olimpijskim no. I po prostu i w ogóle bycie na olimpiadzie niewyobrażalnie i zazdroszczę to bardzo tym wszystkim osobom, które miały przyjemność występować na tej wielkiej imprezie.
A pozostając przy reprezentacji, nie odczuwasz pewnego niedosytu? Przez 11 lat, od 2002 roku do 2013, uczestniczyłeś między innymi w Eurobaskecie w 2009 roku obok Marcina Gortata, zatem rzeczywiście doświadczenia i znakomite, ale niedosyt?
Nie, niedosyt. Jeżeli chodzi o reprezentację, to będę szczery i zawsze będę, mam nadzieję, że do końca będę szczery i moja przygoda z reprezentacją w ogóle nie potoczyła się w sposób taki, który bym sobie wymarzył i który wszyscy starają się mi uświadomić. Starali się mi uświadomić, że reprezentacja to jest takie ukoronowanie, nagroda, bo kraj i tak dalej. Rzeczywiście teraz z perspektywy czasu, kiedy to wszystko sobie poukładam w głowie, to tak. Natomiast ludzie zapominają, że mój sezon w lidze trwał powiedzmy 10,5 miesiąca. Miałem 2 tygodnie wakacji, żeby się przygotować do kolejnych imprez w reprezentacji Polski, a mieliśmy Marcina Gortata, Adama Wójcika, mieliśmy Dominika Tomczyka, kiedy zaczynałem, Macieja Zielińskiego, mieliśmy Mariusza Bacika, mieliśmy naprawdę Marcina Gortata, Macieja Lampę, był Szymon Szewczyk, który był naprawdę wtedy w fejmie i wszyscy ci gracze grali za granicą, więc z automatu, tak na dobrą sprawę, mi jako graczowi, który występował tylko i wyłącznie na krajowych parkietach, było bardzo ciężko w mentalu trenerów przełączyć to, że ja mogę być dużo bardziej wartościowym ogniwem niż ci zawodnicy, o których wspominałem. Nie mówię, że tak by było, natomiast nigdy nie dostałem na dobrą sprawę szansy takiej, żeby cała ta odpowiedzialność reprezentacyjna w takim dużym, dużym stopniu była na moich ramionach. Zawsze był gdzieś Lampę, zawsze był gdzieś Gorta, zawsze był gdzieś Ignerski, zawsze gdzieś był Szewczyk, zawsze gdzieś był Wójcik, zawsze te osoby gdzieś były przede mną i z moim nastawieniem, z moimi ambicjami było ciężko ciężko też do końca to zaakceptować, dlatego reprezentacja nie do końca jest takim fajnym rozdziałem w moim życiu. Spędziłem wiele lat i fajnie i przede wszystkim za trenera Urlepa, kiedy graliśmy bodajże Mistrzostwo Europy w Hiszpanii, to była jedyna kadra, w której tak na dobrą sprawę czułem się super, bo widziałem, że trener we mnie wierzy, bo ja jestem tylko człowiekiem i też analizuję i patrzę na reakcje ludzi, trenera, na to, czy we mnie wierzy, czy we mnie nie wierzy, co, na co mi pozwala, na mi nie pozwala, nie mówię, że wiem wszystko, ale wtedy się czułem naprawdę dobrze i to było fajne, natomiast pozostałe te lata przez to, że mieliśmy tak wielu graczy wysokich, podkoszowych, te minuty dla mnie były naprawdę okrojone i było mi niezwykle ciężko, żeby się przebić w reprezentacji Polski.
Przy okazji reprezentacji 4 razy chyba wymieniłeś nazwisko Adama Wójcika. To jest najważniejsza postać, partner, kolega z drużyny i reprezentacji i Prokomu Trefl, którego spotkałeś?
Przede wszystkim nie partner, ale człowiek, osoba. I myślę, że ja patrzę z perspektywy troszeczkę innej na świętej pamięci Adama, ponieważ ja go poznałem od tej drugiej strony. Myślę, że niewiele osób znało Adama nie jako ikonę i najwybitniejszego prawdopodobnie koszykarza, który wyprzedzał swoje czasy, urodził się za wcześnie, jeżeli chodzi o swój styl grania, ale mi osobiście imponowała jego osobowość, jego podejście do rodziny, jego spokój, nawet ten jego głos, kiedy on do nas się wypowiadał, to było coś wyjątkowego i było mi niezmiernie miło, że miałem przyjemność z nim grać i w klubie, i w reprezentacji, ale nie tylko grać, ale również byliśmy razem w pokoju, czyli gdzieś tam i on, i ja złapaliśmy fajny kontakt, fajne relacje, dlatego Adam Wójcik będzie dla mnie takim drogowskazem numerem jeden i absolutnie będzie dla mnie bardzo dużym, bardzo ważnym fragmentem mojego życia.
Ja pamiętam was obu, bo wówczas kilka lat miałem przyjemność spędzić z drużyną podczas tych euroligowych podbojów. Tak. Byliście cały czas w swoim towarzystwie, znakomicie tak. się czuliście, także ten mental, no ty jesteś się obdarzony nadzwyczajnym poczuciem humoru. Adam też coś takiego posiadał.
Tak, posiadał, bo nie oszukujmy się, że to nie jest też takie proste, że kiedy opinia publiczna wytworzy obraz twojej osoby, a nie do końca on się będzie zgadzał z twoim odbiorem swojej osoby. Czyli on jednocześnie był taką ikoną i najważniejszą osobistością polskiej koszykówki, ale jednocześnie był człowiekiem też. Też chciał czasami się uśmiechnąć, pożartować i na boisku mieliśmy rywalizować między sobą, bo nie oszukujmy się, byłem kogucikiem, który podgryzał gdzieś tam go pod nóżki, gdzie później ja byłem podgryzany przez innych zawodników, czyli doświadczyłem tego, co doświadczył Adam, ale mój mental był taki, że jak oni mnie podgryzali, to mi się chciało śmiać, bo nikt mnie nie ugryzł na tyle, żebym się poczuł urażony albo żebym się poczuł słabszy, a myślę, że Adam czuł również to samo, nawet w dużo większym stopniu.
Podczas uroczystego pożegnania podobno byłeś zaskoczony, bo wystąpiłeś w cywilu, a nie w garniturze po derbowym spotkaniu, tym, w którym Suzuki Arka Gdynia przegrała w minioną sobotę z Treflem Sopot. Bardzo sympatyczny moment, bardzo fajne przemówienie, to też tutaj jako świadek tego zdarzenia świetnie to ująłeś.
Nie pamiętam w ogóle, co powiedziałem, byłem tak...
Ale byłeś żywy, ludzie wszyscy wstali i jedni i drudzy.
Drżała mi ręka, w ogóle drżał mi głos, mówię, zaraz się tutaj rozkleja. Sam plan przemowy był oczywiście, naprawdę był dużo, dużo większy, ale jednak te emocje, które doświadczyłem w tym momencie, były tak duże, że musiałem gdzieś tam się wyciszać w głowie i po prostu nie... Ale cieszę się, że to, co powiedziałem, było w miarę przyzwoite i bardzo się cieszę, że miałem okazję to zrobić.
I tym drżącym głosem wypowiedziałeś nazwisko Kazimierza Wierzbickiego i pamiętam, że my tak spojrzeliśmy po sobie, oho, Dylu zachowuje klasę, bo przecież pamiętamy, że zrobiłeś to, co kiedyś Luis Figo, był taki portugalski piłkarz, który sobie podróżował na linii Barcelona-Real Madryt. To jest absolutnie niedozwolone z perspektywy przywiązania do barw klubowych, a ty przeszedłeś z Sopotu, gdzie grałeś 16 sezonów, jakbyś nie pamiętał, do Arki, gdzie kończyłeś karierę.
Tak, no ale nie możemy zapomnieć i ja nigdy tego nie zapomnę, że Kazimierz Wierzbicki, jeżeli chodzi o moje życie zawodowe, jest osobą w zasadzie najważniejszą, bo dzięki jego pasji i pomysłowi stworzenia takiego projektu młodzieżowego w 97, pan Kazimierz chyba od 95 stworzył sam projekt.
W 6 zrobiliśmy awans, z Ostrowa przywieźliśmy.
Tak. I generalnie dzięki temu miałem możliwość przyjazdu do Sopotu, wyjechania z Bydgoszczy. Dla mnie, bo coś nie wyobrażasz się, musimy sobie państwo wyobrazić tego, że z osoby, która wychowywała się z dziadkami, z bratem i jeździła tramwajem do Astorii Bydgoszcz na treningi, nagle przyjeżdżam do Sopotu, do Trójmiasta, do klubu z Ekstraklasy, do osób, które są wielkimi nazwiskami i mówią do mnie, dają mi pieniądze i mówią, graj w koszykówkę. To naprawdę to jest coś niesamowitego i to człowiek musi mieć szczęście, umiejętności, to musi się złożyć wiele czynników na to, żeby móc rozmawiać po 25 latach, jak my rozmawiamy teraz i często, gęsto nie mamy na to wpływu, ale dzięki takim osobom jak pan Kazimierz i wielu innych, pan Ryszard Krause, dzięki któremu osiągnęliśmy w ogóle Fenerbahce, Real, Barcelona, Armani, Żalgiris, Maccabi, o czym my tu mówimy teraz. Mi się też śmiać z chłopaków na przykład w szatni albo z artykułów w gazetach, że na przykład przyjeżdża zawodnik, który zagrał 15 meczów w NBA, nie teraz. I teraz taki zawodnik w Polsce to już niby robi różnicę, ale jak ja sobie wrócę do przeszłości i jest Milan Gurowicz, w ogóle Van der Spiegel, Adam Wójcik, Wolkowiski, to wszystkie nazwiska, które tam przyjeżdżają, mają być takim wyznacznikiem siły i mocy drużyny, no to mam taki lekki uśmiech na twarzy i nawet jak z chłopakami rozmawiam w szatni, rozmawiałem, miałem przyjemność, bo często się mnie pytali właśnie o to, jak to było w przeszłości, no to dla nich to w ogóle byłby inny świat.
Te wspomnienia sobie rozłożymy na 30 odcinków i będziemy w paśmie pikendrolowym sobie serwować. Jeszcze to powiedz, poza reprezentacją, czegoś jeszcze żałujesz?
Znaczy, to nie chodzi o to, że NBA? Na NBA nigdy bym się nie dałbym rady, także też wydaje mi się, że Euroliga to nawet chyba też był za wysoki poziom dla mnie trochę, jeżeli tak patrzę z perspektywy czasu, bo kiedy wchodziłem na to boisko, nie czułem się tak pewnie i fajnie, tylko jednak czułem, że tam gdzieś ten muszę ten teleginsy mieć rozmiar mniejszy, nie? Jednak to, ale to jest takie fajne uczucie i wszystkim życzę, żeby tego doświadczyli, a jednocześnie piękna jest ta fala taka, kiedy się wygrywa, kiedy się decyduje w jakiejś wykonuje fajne, decydujące punkty, rzuca i ten głos hali ci wszyscy ludzie i coś naprawdę nie do opisania.
I jeszcze ta piłka wyciągana z plecaka, bo ten
charakterystyczny rzut. Najlepsze to, że mój syn rzuca tak samo. Nie? Także
bo to się ma w genach.
Tak, ma się w genach i po prostu zauważył i zaucha, także nieważne jak, byle wpadało.
No i ostatnie pytanie, co dalej? W takim razie zostaniesz menedżerem swojego syna, zostaniesz dziennikarzem telewizyjnym, a może zaaplikujesz do Radia Gdańsk, tak. Tu od razu zgodę podpiszemy.
Od razu będzie podpisana zgoda? Tak. No to będę chyba aplikował w te wszystkie punkty, o których wspominaliśmy. Także, ale tak na dobrą sprawę, na tą chwilę rozwijam projekt Akademii Koszykówki przy klubie w Gdyni i jest to fajna rzecz, ponieważ przez te sukcesy reprezentacji, o których rozmawialiśmy wcześniej, przez możliwość takie, jakie daje nam Gdynia, Sopot, Gdańsk jako Trójmiasto. 25 lat, czyli jako 17-latek przyjechałem i teraz rozmawiamy jako 42-latek, to normalną koleją rzeczy jest to, że chciałbym kontynuować swoją przygodę przy koszykówce. Na tą chwilę rozwijamy Akademię przy AMW i przy Suzuki Arka Gdynia przy klubie, więc jest to fajne miejsce i oczywiście ambicje są takie, żeby być trenerem w Ekstraklasie, natomiast od czegoś trzeba zacząć tak powoli, krok po kroku, tak jak zaczynałem z koszykówką 25 lat temu, 30 prawie, tak teraz na nowo eksploruję i poznaję tajniki, jak funkcjonują takiego typu organy, jak to wszystko działa, bo dla mnie na pewno jest to duże i nowe przeżycie, bo z zawodowego sportowca, który miał ułożony cały rok od dnia, od poniedziałku do niedzieli, ponieważ robiłem to i robi typu takie życie zawodowca, nagle muszę ja to wszystko organizować i jest to dla mnie nowe przeżycie, ale fajne i na pewno sobie poradzę.
Odwrotna droga niż Marcina Stefańskiego, twojego kolegi, bo on zaczął od pierwszego trenera Trefla, a teraz robi akademię. Ty zaczynasz od akademii, a za chwilę będziesz pierwszym trenerem. Krzysiek Czubarga radzi sobie nieźle, więc na razie
Na razie idzie mu nieźle, oby kontuzja Jimmy'ego nie była zbyt poważna, no bo na tym ostatnim meczu widziałem, że coś mi się tam wydarzyło i nawet teraz chyba mijaliśmy się na drodze, wracali od lekarza, także prawdopodobnie już wiedzą, co się stało.
James Flores, który wczoraj miał szansę odwrócić losy spotkania. A propos, komu kibicowałeś?
No, Gdyni oczywiście.
Gdyni, tak? To ten ostatni przystanek, gdzie teraz pracujesz?
Ja mieszkam w Gdyni. Gdynia jest moim miastem i dlatego zawsze, tak jak byłem utożsamiany przez te wszystkie lata z Sopotem, ponieważ tam grałem i tam byłem zawodnikiem, ale to, że tam gram, to nie znaczy, że tam mieszkam, prawda? Ja zawsze Gdynia, od zawsze i na zawsze, także będzie to wyjątkowe miejsce dla mnie i jestem gdynianin.
Gdynianin z Bydgoszczy, 25-latek, jeśli chodzi o aktywność na parkiecie, 42-letni tak naprawdę w wymiarze biologicznym, wyglądając na 18 lat. Tak, Filip Dylewicz,
prawie do grypce.
Dziękuję ci bardzo.
To ja dziękuję za zaproszenie, pozdrawiam serdecznie.